Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Mówię również dzień dobry Włodzimierzowi Czarzastemu, wicemarszałkowi Sejmu, szefowi Lewicy.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kiedyś jak z Lewicy to był czerwony krawat, dziś jest czerwony sweterek.
No tak, więcej czerwonego po prostu.
Oczywiście. Wczoraj zaczynałem od alkomatu, to dzisiaj króciutko. Paweł Kukiz chciałby, żeby starsza marszałkowska miała alkomaty w Sejmie, żeby pomóc przebadać niektórych dżentelmenów albo damy.
To pewnie będzie trudne do zrobienia. Może lepiej po prostu w trakcie obrad nie pić alkoholu i wtedy będzie
To nowatorska koncepcja.
No bardzo nowatorska koncepcja, pewnie nierealna. No, jak ktoś po prostu pije, to pije. No i tyle, co tu można
powiedzieć. Musimy się pogodzić.
Proszę pana, mnie trudno coś w tej sprawie wiarygodnego powiedzieć, gdyż ja 7 lat ze względu na stan serca nie piję. W związku z tym mam czystą kartę w tej sprawie.
Wszyscy ubolewamy. Panie marszałku, porozmawiajmy trochę o przyjaźni w polityce. I to będzie polityczna rozmowa, bo Leszek Miller, pański no bądź co bądź partyjny kolega, jeszcze do niedawna w każdym razie, oskarżył pana, że pan za pieniądze się zaprzedał PiS-owi. Firmy Włodzimierza Czarzastego, grzmiał Leszek Miller, wzięły 5 milionów za Polski Ład i w związku z tym, proszę bardzo, Włodzimierz Czarzasty się odpłaca PiS-owi. Jest dla niego miły.
Wie pan, ja już nawet nie wiem, jak się odnosić do słów pana Leszka Millera, dlatego że postanowiłem nigdy go nie zaczepiać, bo myślę, że on o tym marzy, żebym ja skomentował jakieś jego bardziej albo mniej zgryźliwe stwierdzenie. Ja o panu Leszku Millerze mogę powiedzieć coś takiego. Fantastyczny polityk, wprowadził Polskę do Unii Europejskiej razem z panem Kwaśniewskim i z panem Cimoszewiczem i z panem Kalinowskim. Również w pewnej chwili wprowadził Lewicę w trudny moment, zgłaszając kandydaturę pani Magdaleny Ogórek na prezydentkę. No i tak naprawdę za jego czasów Lewica wypadła z Sejmu. I tak naprawdę po 42%, które kiedyś zdobył w wyborach parlamentarnych, po 2 latach od tego zwycięstwa stracił funkcję premiera. Ale wie pan, mówię o tym ze spokojem, tak jak mówię o każdym polityku.
Jest taka
moim zdaniem bezsilna zgryźliwość. Natomiast wyjaśniając sprawę, bo może to trzeba po prostu wyjaśnić. Po pierwsze, w firmie, o której się wspomina, mam 1% udziałów. Prezesem tej firmy byłem 23 lata temu.
Ale jest pańska żona teraz.
Nie, no dobrze, ale z żoną mam rozdzielność majątkową, każdy ma swoje życie. Proszę pana, 86% przedsiębiorców w Polsce wzięło wsparcie między innymi na to, żeby nie zwalniać
ludzi.
Zresztą
zdaje się, Leszek Miller przeszacował te pieniądze. Bo
to już mało ważne.
Bo według naszych oszczędnych wyliczeń pańskie firmy mogły dostać 1,7 mln, a reszta to są jakieś...
Pana, ale to już ja nawet tego nie sprawdzam, dlatego że nie prowadzę...
Naprawdę? Dla pana milion w te czy we w te?
Nie, dlatego że ja nie prowadzę działalności gospodarczej. Od 23 lat po prostu się tym, jeżeli chodzi o firmę Muza, nie zajmuję. W związku z tym...
No, ale ma pan też hotel.
Proszę pana, nie ja, tylko też wydawnictwo. Ja w tej firmie mam łącznie 1%. Ale wie pan, żenujące jest to, że muszę się tłumaczyć, tak jak wielbłąd, z tego, że mam
nie,
garba.
Dobrze, wziął pan...
163 miliardy złotych rozdysponowano w skali kraju dla firm różnych. Jeżeli ktoś składał papiery, to dostawał środki finansowe. Na przykład Agora dostała 13 milionów złotych. ZPR-y dostały pół miliona
złotych. Wszyscy pewnie dostali jakieś
pieniądze. Wie pan, skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że jedna z gazet, bodajże Fakt, napisała rzecz, moim zdaniem po prostu nieprzyjemną i nieprawdziwą, napisała, że Czarzasty, który łącznie dzięki różnym formom pomocy zapewnił firmie ponad 5 milionów złotych. To znaczy, to tak wynika, że Włodzimierz Czarzasty złożył wnioski, poszedł do pana Kaczyńskiego, wziął 5 milionów złotych. 5 milionów złotych się okazało milionem. Nie Włodzimierz Czarzasty, tylko firma, w której pracował 23
panie
lata
temu. To zakończmy ten temat. Raczej mnie w tym wszystkim interesowało nie to, że firma, w której pan ma udziały, dostaje jakieś pieniądze, bo to jest całkowicie legalne, koniec, kropka. Natomiast zastanawia mnie tutaj ten element przyjaźni. No bo jeżeli nawet powiemy, że Leszek Miller nie jest pańskim bliskim przyjacielem, to pańskim przyjacielem przynajmniej przez lata był Robert Kwiatkowski. I on okazał się Brutusem. rozbił lewicę.
Pan, to nie, to inna sprawa. Jeszcze wrócę, bo teraz wpadło mi do głowy coś takiego. Ja może swojej córce powiem, żeby na wnuczkę nie brała 500+, bo to w sumie też odpis. No dobra, wracając do tego.
Czy Robert Kwiatkowski rozbił lewicę?
Absolutnie nie rozbił lewicy, dlatego że nie był jakąś wielką postacią na tej
lewicy. No ale stworzyli PPS, dzięki temu, przez to raczej, nie macie ani jednego senatora.
Koniec jakby procesu, który miał miejsce w tamtym roku. Była grupa ludzi, która była za tym, żeby połączyć Wiosnę i Sojusz Lewicy Demokratycznej i za tym, żeby lewica była bardzo, bardzo, bardzo mocno podmiotowym elementem na scenie politycznej. I była druga. Ja do niej i Robert Biedroń do tej grupy należeliśmy i ponad 20 tysięcy ludzi, którzy
Panie Marszałku, Nowej Lewicy. Pan tak o tym opowiada, jakby pan nie miał żadnego żalu do nich wszystkich, że odeszli z partii, że nie macie już ani jednego senatora.
Ale wie pan, ja po prostu patrzę na tych ludzi, którzy odeszli z partii, bo to nie jest nowe zjawisko. Wie pan, ja się cieszę, że w klubie Lewicy nie ma żadnego byłego ministra albo posła PiSu, bo przecież są takie sytuacje na opozycji. Odeszli, bo ludzie odchodzą. Kukiz odszedł od PSL-u, z Platformy poszli do Hołowni. Wie pan, normalna jakby sprawa, chociaż ja uważałem idealistycznie 2 lata temu, że to się w Lewicy nie zdarzy. Odeszli przegrani. No i w związku z tym ci przegrani muszą snuć swoją opowieść podmiotową.
A czy ci przegrani będą mogli wrócić?
Proszę pana, no tutaj może się pokażą cechy mojego charakteru nie najlepszego pod tym względem. Nie ma powrotu.
Nie ma powrotu.
Nie ma powrotu. Dlatego, że wie pan,
dla Kwiatkowskiego, Janny Senyszyn, dla...
Znaczy, prawdę powiedziawszy, z całego tego grona ja wszystkich oczywiście cenię. Nie rozumiem za bardzo motywacji pani posłanki Senyszyn, która zawsze była związana z Lewicą. Nie ma powrotu. Proszę pana, ja jestem szefem Nowej Lewicy, byłem szefem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, chyba najdłużej szefem tej partii w historii tej partii.
No dobrze, nie ma powrotu.
Odszedł pan Napieralski, swego czasu szef odszedł. Odszedł pan Miller i ja bym nigdy ze swojej partii nie odchodził.
Dobrze.
Nawet jakby
panie
nie
marszałku, mamy minutę
funkcji
na odpowiedź na proste pytanie. Paweł Kukiz chciałby powołać komisję śledczej do zbadania podsłuchiwania polityków, ale nie tylko przez PiS, ale również przez Platformę. Czy Lewica poprze taki wniosek?
Dziwię pana. Jest w tej chwili 2 polityków w Sejmie, którzy wiedzą, jaka siła jest wielka komisji śledczej. Ziobro i ja. Dobrze by było tę komisję powołać. I powiem
komisję
coś,
Kukiza?
Komisję w tej sprawie. To znaczy,
no,
wydaje
to są
się
różne wydaje, sprawy. Bo czy badamy wyłącznie PiS,
pana,
czy badamy w ogóle podsłuchy?
Powiem to u pana na antenie po raz pierwszy. Ja dołączę jeszcze, jak będzie potrzeba i moim zdaniem, mówię w swoim imieniu w tej chwili, ja bym dołączył jeszcze czasy eseldowskie w tej sprawie. Dlatego, że powołanie komisji śledczej w Sejmie to jest tak zasadnicza sprawa, żeby wywróciła moim zdaniem, byłaby wielka szansa do wywrócenia tego rządu w niebyt. I dlatego trzeba moim zdaniem, jeżeli ta komisja, którą proponuje Kukiz, jest nie do akceptacji w tej chwili, nie wiem, przez Platformę czy przez PSL, dlatego że Kukiz odszedł.
Przez Platformę i przez PiS nie jest do akceptacji.
Dobrze, to ja bym po prostu rozmawiał z Kukizem po to, żeby powołać razem z Platformą, z PSL-em taką komisję, bo na takiej komisji wszystko się zdarzyć może, łącznie z odlotem rządu PiSu. I mówię, dołączmy jeszcze nawet czasy eseldowskie, byle nie po prostu to powołać.
Panie marszałku, tak przechodzimy do internetu. Dziękujemy serdecznie naszym słuchaczom. No właśnie, to jesteśmy z naszymi internautami cały czas. Panie marszałku, dobrze, tylko że jak pan mówi, dołączmy jeszcze SLD, to nam się robi nie komisja śledcza, tylko komisja historyczna. Tak przynajmniej sobie żartuje Aleksander Kwaśniewski i trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, że ma tu rację. No bo już badanie tego, co się działo przez 15 lat wydaje się przesadą, a badanie tego, co się działo przez lat 20-25...
Dobra, ale bądźmy pragmatyczni i pomyślmy w taki sposób. Powstaje komisja. Ta komisja powstaje wtedy, kiedy PiS przegrywa to głosowanie. No bo PiS nie chce powołania tej komisji, tak? Ta komisja w związku z tym ma większość, umownie rzecz biorąc, demokratyczną. Bo wchodzą członkowie tej komisji,
dlaczego umownie? No, ma większość.
No dobra. W związku z tym ta komisja przyjmuje jakiś plan pracy. możemy zacząć od Pegasusa. To nie jest problem. Niech pan pamięta, bo Aleksander Kwaśniewski jest moim nauczycielem razem z Józefem Oleksym. Od nich się najwięcej nauczyłem i zawsze się z nimi starałem zgadzać. Ale proszę pamiętać, że w skład tej komisji mogą wejść ludzie, którzy w trakcie tej komisji mogą odejść, na przykład z PiS-u, bo odchodzili na przykład z komisji, z niektórych komisji odchodzili, że mogą zmienić zdanie, bo w wielu komisjach ludzie zmieniali zdanie.
Tomasz Nałęcz.
Tomasz Nałęcz, odchodził Ryszard Kalisz. Różne były sytuacje. W związku z tym to jest broń atomowa. I mówię to naprawdę z punktu widzenia swoich doświadczeń, a mam w tej sprawie dużo do powiedzenia. Stałem przed komisją 3 dni najdłużej ze wszystkich, którzy byli tam słuchani. Wie pan, to jest, ten Pegasus jest taką bronią, która i taką sytuacją, która będzie rozwojowa. Za chwilę się dowiemy, że nie tylko ci, którzy tam coś może potencjalnie zrobili niezgodnie z prawem, byli podsłuchiwani. Za chwilę się, jak się dowiemy, że Macierewicz był podsłuchiwany na przykład, albo jakiś minister, albo Kaczyński, to wie pan, jaką to ma siłę rażenia? Dyskusja w tej sprawie może przewrócić rząd.
Tylko, że widzi pan właśnie, pan sam sprowadza to wszystko do tego, że to może wywrócić rząd, więc tak naprawdę ludzie, nasi słuchacze, mają prawo myśleć, że chodzi wyłącznie o politykę, kto kogo. A ja na przykład myślę o tym troszkę inaczej. Abstrahując od tego rządu, czy od poprzedniego, to jest pytanie o to, ile władzy mają w Polsce służby specjalne.
To jest inna sprawa i ma pan rację, dlatego że ja, jak powiedziałem jeszcze na antenie ogólnej, że dołączmy do tego nawet czasy SLD-owskie, jeżeli będzie trzeba, wie pan, no, ta władza jest olbrzymia, nie ma kontroli. My w ogóle w tej chwili rozmawiamy i rozważamy, notabene nie tylko my, bo tam różni rozsądni ludzie chcą to zrobić i wymyśleć na temat powołania ciała, który będzie kontrolował takie rzeczy. Pegasus to jest...
Ale takie rzeczy to znaczy co, służby specjalne?
Służby specjalne i na przykład cały proces podsłuchów, bo Pegasus... No nie wiem, powiedzmy, że podsłuchiwał 80-180 osób. Nie mam wiedzy w tej sprawie, tak?
No, ale niech będzie. Proszę pana,
ale są tysiące ludzi podsłuchiwanych codziennie. Tysiące. I to nie jest, ja nie rzucam, ja nie mówię setki tysięcy, miliony, ale tysiące, którzy, jeżeli sąd dawał zgodę w sprawie Pegasusa, nie mając nazwisk na przykład, to wie pan, ile te sądy powydawały zgód po prostu takich, po prostu, a tutaj jeszcze 100 osób, a tu 200, bo są podejrzani. Wie pan, to jest kwestia wolności. Wolności młodego pokolenia, pana mojej.
A pan opowiada o tym w tym...
W tym kontekście, że to no nie, może rozwalić...
No tak, tylko że wie pan co, dobra, załóżmy, że wyleci w kosmos.
Mój zięć mawia w takich sytuacjach, kawa nie wyklucza herbaty. Dobra, rząd zostanie wywalony w kosmos prawdopodobnie, a przy okazji podamy herbatę, która będzie się nazywała wzięcie za pysk służb, które podsłuchują niezgodnie z prawem.
Myślę, że tak się nie stanie, to znaczy ta komisja pewnie nie powstanie, ale bo w tej sprawie myślę, że PiS będzie twardy, no ale... Zobaczymy rzeczywiście.
Ale Kukiz może być też twardy w tej sprawie.
Kukiz chciałby, tylko że Kukiz nie zagłosuje wyłącznie za komisją Platformy, za komisją w sprawie Pegasusa,
tak,
bo
ale
będzie chciał komisji
symetrycznej. Ale ja bym doradzał właśnie...
Ale Platforma się nie zgodzi na komisję symetryczną.
No i to będzie dziwne, że się nie zgodzi, dlatego że... Proszę pana,
oni nie chcą badać ale tego, jeszcze... jak oni podsłuchiwali.
Jestem... Jak wiecie państwo, jestem synem chłopa. W związku z tym wszystko od początku do końca pragmatycznie widzę początek, widzę koniec. Powstanie komisja, w komisji będzie większość demokratyczna. W związku z tym ta komisja ustali, co będzie pierwsze, co będzie drugie, co będzie trzecie. Jak to wszystko będzie wyglądało,
pośle,
zakresy.
Tak? Panie marszałku, przepraszam.
Tak jest.
Jaki pośle, panie marszałku, zostawmy komisję. Zostawmy komisję... Na tym posiedzeniu Sejmu ma być głosowana wreszcie, bo PiS się jakoś ociągał w tej sprawie, ustawa, tak zwana ustawa Hoca. To przypomnijmy naszym słuchaczom, że chodzi o taką ustawę, dzięki której pracodawca będzie mógł sprawdzać to, czy jesteśmy zaszczepieni, nasze umownie rzecz biorąc paszporty covidowe. Rozumiem, że wy to poprzecie.
Wie pan co, mam zły stosunek do tej ustawy, powiem panu szczerze, dlatego że to jest takie mizianie, to jest mizianie wirusa. Moim zdaniem mało to da. My żeśmy zgłosili poprawki do tej ustawy. Te poprawki będą jako wnioski mniejszości w Sejmie głosowane. Proszę pana, ten rząd, ale i opozycja, powiem szczerze, specjalizuje się w mizianiu tej sprawy. To znaczy,
bo wy chcecie
w robieniu
radykalnie. Na tak, przykład. Wy chcecie na przykład obowiązkowych
my chcemy skutecznie.
Szczepień. Wy chcecie obowiązkowych
tak,
szczepień.
My chcemy tak? skutecznie. I idzie w tej chwili tą drogą naszą, albo my idziemy tą drogą, która jest proponowana, część krajów europejskich.
Ale część.
Za chwilę Austrii.
Część idzie w zupełnie inną stronę.
Okej, okay, tylko jeżeli będzie w Polsce 100 tysięcy zachorowań dziennie.
A będzie tyle tylko dlatego, że robimy mało testów.
No dobra. A jeżeli będzie 100 tysięcy i będzie umierało, bo to jest ważniejsza sprawa, 1500 osób dziennie, to ja będę chciał rozmawiać jeszcze raz, bo jeżeli Grecy są w stanie wprowadzić obowiązkowe, nieprzymusowe szczepienia dla 60+.
Czym się różni obowiązkowe od nieprzymusowego?
A proszę bardzo, obowiązkowe to są takie, które w tej chwili obowiązują w Polsce, szczepienia. Czyli jeżeli pan chce, nie zaszczepi swojego dziecka na odrę ospę, na te wszystkie choroby, koklusz, tak, Medina i wszystkie rzeczy, ma, co jest obowiązkowe, ma pan sankcję. Ta sankcja to jest, proszę pana, kara finansowa. Kary finansowe są nie wyższe niż 50 tysięcy łącznie i nie wyższe niż 10 tysięcy jednorazowo. Jednym słowem jest po prostu kara finansowa. I to jest obowiązek. Mm-hmm. Przymus jest wtedy, kiedy jak pan nie chce dziecka szczepić, przychodzi do pana wojsko, skuwa pana w kajdany, a pani pielęgniarka albo pan pielęgniarz siłowo robi po prostu historię. Jeżeli pan nie chce z tego obowiązku, który państwo na pana narzuca, skorzystać, po prostu płaci pan karę i tyle.
I tak być to powinno?
Proszę pana, uważam, że tak. Dlatego, że jeżeli... Daję trzy bardzo moim zdaniem pragmatyczne argumenty. Jeżeli szczepionki, a to potwierdzają wszyscy, poza tymi, którzy uważają, że Ziemia jest płaska, że no dobrze, jest tak, na grzbiecie żółwia, trzy rzeczy powodują. Po pierwsze, jak jesteś wyszczepiony, zaszczepiony trzykrotnie, rzadziej chorujesz, rzadziej umierasz, jest mniej śmierci, a jeżeli chorujesz, to lżej to przechodzisz. To są trzy przesłanki wystarczające do tego, żeby brać odpowiedzialność za zgłoszenie projektu obowiązkowych szczepień.
Panie marszałku, ja akurat w to wierzę. I dlatego ja się zaszczepiłem. I też chciałbym, żeby się inni zaszczepili. Ale od tego, że ja chciałbym, do tego, że ja zmuszam, jest jeszcze jednak kawałek drogi.
Dobra, ale ja dlatego pana nie zmuszam, tylko mówię o obowiązku. Ma pan obowiązek. Tak jak ma pan obowiązek szczepić swoje dzieci i szczepił pan swoje dzieci.
Oczywiście, mało tego, ja te swoje dzieci zaszczepiłem przeciwko koronawirusowi.
Jeżeli wszyscy
moje
wiemy, że dzięki
dzieci...
szczepieniom te dzieci po prostu nie chorują na te choroby, a niektóre zostały wyeliminowane, przynajmniej na razie na stałe,
nie, no to jest jasne.
No na Boga, o czym my gadamy.
Właśnie
tak?
chciałem to powiedzieć. Pan, to jest
i teraz
jasne,
wracając
marszałku.
Do tego choca, no to jest następne mizianie.
No dobrze, ale panie marszałku, lepsze jest wrogiem dobrego.
No, ta... wie pan co, no dobra, to jest takie strasznie konserwatywne podejście polegające...
Nie konserwatywne, chyba, ale skoro nie możemy mieć wszystkiego, to może zgódźmy się na trochę.
Królowa angielska, jedno z podstawowych jej twierdzeń, to jest takie, nie poprawiajmy tego, co się nie zepsuło. No, w związku z tym po prostu to taka sytuacja. Nie, proszę pana, no... Jest, jakby pan był pracodawcą. Dadzą panu instrument taki, że pan będzie mógł sprawdzić, czy ktoś ma paszport covidowy, czy nie. Tak? Proszę pana, jak pan ma firmę, to w tej firmie, ja prowadziłem 23 lata temu, o czym mówiłem, firmę, tak? Wszyscy się znają generalnie, jeżeli to są firmy średniej wielkości. No jeżeli ktoś jest niezaszczepiony, to pan to wie.
Czym innym mówimy o...
Nie ma sankcji w tej sprawie.
Czym innym jest nieduża firma, czym innym jest na przykład duża szkoła.
A jakie pan ma sankcje w tej sprawie? Sankcja jest taka, ma dyrektor szkoły możliwość sprawdzenia swoich nauczycieli, tak? Którzy uważam zresztą, że obowiązkowo powinni być szczepieni. To samo lekarze. Ma dyrektor szkoły i w tym momencie sprawdza, jest nauczyciel, który się nie szczepił. I co on robi? Wzywa policję? Wchodzi policja,
nie,
rozwala
oczywiście,
drzwi.
Nie.
Wie pan, jestem przeciwko po prostu takim midzianiom, bo to jest specjalność tego rządu. Zróbmy wszystko, żeby ludzie mieli wrażenie, że generalnie po prostu coś robimy.
Czy ostatecznie zagłosujecie za, czy będziecie razem z Konfederacją przeciw?
Będą poprawki i będziemy patrzyli, jak nasze poprawki.
A jesteście za na przykład obowiązkowym, jeżeli nie przejdzie wasz projekt, a nie przejdzie, na przykład, żeby wszystkich szczepić obowiązkowo. Obowiązkowe szczepienie posłów, senatorów. Bo to było bardzo ciekawe. Na komisji sejmowej było 16-16. Ten wniosek nie przeszedł przez to.
Proszę pana, jestem za obowiązkowymi szczepieniami. W związku z tym jestem również za tym, żeby byli tym objęci posłowie, senatorowie, lekarze, nauczyciele.
Dobrze,
i tyle. Tak?
Panie marszałku, zostawmy w takim razie szczepienia. W tej chwili oczywiście jednym z tematów jest Polski Ład, wszyscy mówią o jego usterkach, ale ja chcę spojrzeć na to troszkę inaczej, politycznie. Jak wy podchodzicie do Polskiego Ładu, patrząc jednak na to, no, że to jest największa od lat, no ja nie przypominam sobie innej, reforma podatkowa, która jest stricte lewicowa w założeniach, to znaczy bogatsi, tacy jak pan czy ja, płacą więcej, a biedniejsi mniej.
Największa od lat próba zmiany systemu podatkowego, która została schrzaniona, to dobre słowo można użyć, bo chciałem innego użyć, schrzaniona od początku do końca. Wie pan, jeżeli to jest tak, po pierwsze nie jestem specjalistą od ekonomii, od Polskiego Ładu, ale proszę pana, jeżeli to jest tak, że w tej chwili my nie wiemy po prostu, ile dostaniemy na konto. Tak jak nie wiedzieli ci, którzy mają z góry płacone, dostali 1 stycznia i się zdziwili. Teraz wszyscy ludzie dostaną ostatniego stycznia, zdziwią się jeszcze bardziej.
Dobrze, ale panie marszałku, to są detale na razie.
Ta składka zdrowotna powoduje to, że nawet ja uważam, że pensja minimalna powinna rosnąć i kwota wolna od podatku powinna być jak największa, bo jestem jako polityk lewicy za podatkami progresywnymi. Tylko czy to nie można było zrobić prościej, tak żeby ludzie to rozumieli? Ludzie teraz nie rozumieją, nie wiedzą, jak to jest. I panu powiem szczerze, nie wiem, co dostanę na końcu, chociaż zarabiam jako wicemarszałek nieźle, oczywiście, ale to nie chodzi
pan
o moje...
Nie, pan na tym straci, ale to ale przez moment nie mówimy o tym. Chodzi mi o politykę, bo ja wiem, że w tej chwili i pewnie jeszcze przez najbliższe 2-3 miesiące tak będzie niezły bałagan.
No i to jest problem.
Ja to eufemistycznie nazywam niezły bałagan, bo cisną
pana,
się...
Ja bym to zrobił prościej, żeby była jasność. No wprowadziłbym kilka skal podatkowych.
Ale oni nie chcieli skal podatkowych,
Ja nie jestem... Nie rozmawiałem z panem Kaczyńskim. Nie wiem, co oni chcieli. Wyszło nie wiadomo co.
No nie, ale wyszło... Dobrze, cokolwiek wyszło, to jedno jest pewne. Jest to stricte lewicowe. Mnie to trochę bawi, bo jak PiS jest nazywany...
Stricte lewicowe jest bardzo... wrzucanie składki zdrowotnej i zabieranie ludziom pieniędzy?
Stricte lewicowe jest jednak to, że bogacze, tacy jak pan... Burżuje płacą.
Dobrze, ale to jest. Ale
więcej,
to jest
że burżuje jest... dostają po kieszeni, a rozdajemy.
Nie chcę panu zaglądać do
chcę pan,
do pana portfela,
chcę pan
ale
powiedzieć,
generalnie
że ja płacę więcej. Oczywiście, że płacę więcej.
Zapraszam do burżujów, tak?
No więc tak, tacy burżuje jak pan, jak ja, jak jeszcze paru takich, którzy się przy okazji dowiedzieli, że są burżujami.
Chce pan potwierdzenia, to ja panu dam to potwierdzenie na antenie. To znaczy uważam, że podatki powinny być progresywne, ale bogaci powinni.
Chce się powinno cieszyć, wyście...
Proszę pana, ale do tego elementu podatków progresywnych, które zostały zgłoszone, czyli tego, żeby ci, którzy zarabiają najwięcej, płacili największe podatki, a ci, którzy najmniej albo w ogóle przez kwotę wolną od podatku, albo mało, zostały dołożone nowe elementy.
Panie marszałku, bo ja chciałem jeszcze pana zahaczyć, pana zahaczyć jeszcze o jakichś po polityków lewicy, coś tam, ale zostawmy to, bo książki. Pan nie tylko je wydaje, ale pan, uwaga, pan je również czyta. Co pan czyta teraz?
Teraz czytam dwie książki, kończę dwie książki, ale powiem państwu ze wstydem, czytam je już od pół roku i po prostu wracam i nawet nie wiem, czy już kiedyś o tym nie mówiłem, że czytam, bo nie chcę. Ja mam taki zwyczaj czytania 3, 4, 5 książek naraz. W związku z tym po prostu jest tak, że czasami jak opowiadam, co czytam, to ktoś mówi, ale kurna, on to czytał 2 lata temu. Dobra, jest to prawda. Jest to prawda. Kończę książkę pod tytułem Kajś, którą dostałem.
A tak, to już pan mówił.
To mówiłem, kończę, bo ona po prostu ma dużo stron i powolutku. I kończę książkę Krzysztofa Mroziewicza. nie pamiętam w tej chwili tytułu, chyba Delirium Władzy to się nazywa. I to jest bardzo fajna książka pokazująca politykę międzynarodową no, od strony mądrości Krzysztofa Mroziewicza, bo uważam go za mądrego człowieka.
Czyli dwie książki, jedna z literatury faktu, druga z literatury pięknej. O Kajsiu już pan mówił, o Mroziewiczu chyba jeszcze nie, albo i ja dostałem jakiegoś zaćmienia.
No, to ale się zdarza.
Ja, tak. Bardzo mnie pan pocieszył. Wie tym,
pan,
że niektóre
jest
książki
czyta
pan
w tym, co
długo.
Robię, co rekomenduję innym polityczkom i politykom. Czytam książki.
Tak, w trakcie posiedzenia Sejmu?
Nie.
Nie musi pan odpowiadać na to pytanie.
Nie, to za trudne pytanie. Nie czytałem. Nie czytałem nie,
wie pan,
jeszcze.
To jak oni tam nudzą, to tam polecam serdecznie. Dziękuję państwu za uwagę. Panu przede wszystkim za
dziękuję
wizytę.
Serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję
do widzenia.
Bardzo, do widzenia.